Myślę, że bardzo potrzebujemy, wiecie, żeby właśnie w taki sposób też nasze zgromadzenia mogły wyglądać, dlatego że to świadczy o tym, że my żyjemy, że w taki sposób się budujemy też wzajemnie, że nie tylko jak ktoś jeden zawsze stanie, ale że więcej z nas może stanąć, podzielić się tym, co Pan czyni, co z Nim przeżywamy i to jest takie... Wiem, że jest to wielkie błogosławieństwo, tak? Jest gdzieś często to słowo też cytowane, że ten jeden członek drugiemu członkowi dodaje tego posiłku. I właśnie w tych świadectwach, w tym, co Pan czyni w naszym życiu, możemy być dla siebie taką zachętą. Ja chciałbym też jeszcze przekazać pozdrowienia ze zboru w Grudku. Byliśmy, no ja sam byłem, bo żona nie chciała jechać. Byłem sam i było pożegnanie brata Mirka Kulca, dlatego że od marca będzie już służył w zborze w Bielsku. Razem brat Edward Lorek jest dalej jeszcze pastorem, ale chyba brat Edward szuka już następcy i on będzie jako taki drugi pastor pomocniczy, a w przyszłości jak pan dalej tak to poprowadzi, to pewnie Mirek będzie tam pastorem. I to był też taki dla nas błogosławiony czas. Potem jeszcze mieli taki wspólny obiad. Chorzyści też mieli taką uroczystość. I takie, można powiedzieć, takie rodzinne to było zejście. Tam byli zaproszeni chorzyści i muzykanci, orkiestra z Górnej Suchej, z Żukowa byli, bracia i siostry. Takie, jest to takie bardzo zachęcające. Potem jeszcze byłem Braterstwo Steblów też odwiedzić. I brat Jurek też, mimo że ma taki wiek już prawie 88-89 lat chyba, w tym roku skończy 89, a też tak oboje razem z żoną angażują się i widzę, że już tych sił brakuje, ale z drugiej strony tyle takiej radości, takiej wdzięczności mimo tych problemów różnych, które przeżywamy, że dla nas młodszych jest to taka zachęta, wiecie, żeby się nie wycofywać, żeby być blisko, żeby iść za Panem, bo w tym jest to największe błogosławieństwo. I tak mogę powiedzieć, że ta niedziela była taka bardzo też i dla mnie błogosławiona, bo wiem, że i wy też tutaj dobrze przeżywaliście. Także widzę w każdym miejscu, gdzie się możemy spotkać w Jego imieniu, gdzie jest Kościół, tam możemy doświadczać Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności. Jeżeli chodzi o słowo, wiecie, które chciałbym dzisiaj przeczytać, to tak na przestrzeni może iluś tam dni, tak po prostu to dotykało mego serca i tak potem też dla mnie to było taką radością, że zaczynałem widzieć, jak jedno słowo, jak na przykład człowiek przeczytał jakieś słowo i potem nagle nawet nie myśląc, nie szukając jakiegoś takiego wyjaśnienia, chociaż gdzieś tam w sercu właśnie było coś takiego, jak to zrozumieć, co to znaczy i nagle w pewnym momencie, w pewnym czasie, nie zaraz, nagle jak gdyby słowo z innego miejsca Pan Bóg pokazuje i widzę ono, jak ono bardzo dobrze tłumaczy to, czego może nie rozumiałem, jak proste to jest, jak jasne to jest, kiedy Pan te rzeczy pokazuje. I potem jeszcze w sumie takie trzy miejsca chciałbym przeczytać, może jeszcze inne miejsca zacytuję tylko, ale widziałem, że jak Słowo Boże samo się tłumaczy. Wiecie, jakie to jest cenne, kiedy Pan po prostu tym Słowem pokazuje nam pewne rzeczy. I ja chciałbym może przeczytać najpierw z objawienia Jana, 19 rozdział, może nie cały. Może przeczytam do 10 wiersza i potem coś na temat tej szaty oblubienicy chciałbym powiedzieć, bo był też taki czas, że bardzo często jak gdyby to miejsce ze Słowa Bożego było cytowane. I czym jest ta szata? Co to znaczy? I no, bardzo mnie to zadziwiło, kiedy potem właśnie z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału po prostu przeczytałem takie miejsce, gdzie Pan Jezus mówi taką, no nie przypowieść, ale On to przedstawia jako coś, co będzie miało miejsce jako taką pewną realność, która nastąpi w przyszłości. I tam też jest właśnie na ten temat powiedziane. I tu od pierwszego wiersza tak czytamy, ja czytam z tej Biblii Warszawskiej. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtóre: Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. A więc widzimy tutaj no, niesamowite rzeczy. Kilka razy tu jest podkreślane czy pokazane, że właśnie jak to oddawanie chwały w niebie wyglądało. I Jan to wszystko widział i słyszał. No, coś niesamowitego. A potem po prostu tu jest powiedziane, że weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Gdyby ktoś nam, czy wam, nam zadał takie pytanie dzisiaj, co to są za uczynki? Bo tu jest powiedziane, że ta oblubienica będzie przyobleczona w ten czysty, lśniący bisior. I tu jest powiedziane, że to oznacza, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. Jednak to tu jest bardzo ważne, prawda? Że ta oblubienica będzie w to przyobleczona. Będzie w to przyobleczona, ubrana będzie w to. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I myślę, że każdy z nas mógłby coś wymienić. Może każdy z nas o czymś myśli, co by to mogło być. I ja bym może teraz przeczytał z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, to co już wspominałem. Wiecie, bo to mnie tak na nowo zadziwiło. Ja to przeczytam, a potem pewne rzeczy chciałbym powiedzieć. Wiemy, że tamten opis dotyczy takiego już bardzo, bardzo takiego późnego czasu w tej jak gdyby chronologii tych Bożych wydarzeń. Bo jak gdyby to przygotowanie oblubienicy i te wesele baranka nie nastąpi wcześniej, dopóki nie zostanie osądzona wszetecznica. Że najpierw zostanie osądzona wszetecznica, a więc jak gdyby no, ta kobieta, która no, jak gdyby w tym fałszu żyła, a też podawała się za Boży Kościół. I dopiero potem nastąpi to wesele baranka i oblubienica będzie gotowa. A tutaj w tym 25 rozdziale od 31 wiersza znowu jest powiedziane o takim bardzo późnym czasie w tej chronologii Bożych wydarzeń. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I teraz tu jest tak, powiedziałem: albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wiecie, tak bardzo mnie to tak na nowo jak gdyby ujęło i zadziwiło, że tu jest, są bardzo konkretne rzeczy, prawda, powiedziane. Tu czytamy, że łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I tu dwa razy jest powiedziane, że w oczach Bożych, że to byli ci sprawiedliwi. A tam o oblubienicy też jest powiedziane, że ona się przyoblekła w ten czysty, biały, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, a tu też jest powiedziane, że ci ludzie byli w oczach Bożych sprawiedliwi. Ja się nawet tak zastanawiam, że dlaczego tu nie jest powiedziane, że oni byli miłosierni? Bo to było w tym. Ale wiecie, tu jest podkreślone to, że oni byli sprawiedliwi. I tak się nad tym zastanawiałem, no bo to nie chodzi o to, że my głosimy zbawienie z uczynków, prawda? Tak jak na przykład Kościół katolicki po prostu o tym mówi. My mówimy o łasce, ale jednak jeżeli ta łaska dotyka serca człowieka i człowiek prawdziwie poznaje to zbawienie, które jest w Chrystusie i doznaje prawdziwie przez wiarę tego usprawiedliwienia, to Bóg zmienia serce. I człowiek jest wrażliwy na prowadzenie Duchem Świętym. I zobaczyłem, że te uczynki to nie są jak gdyby takie uczynki, które trzeba specjalnie czynić, żeby sobie na coś zasłużyć, bo tak by można było powiedzieć, że to tak wygląda. Te uczynki, ja to tak zobaczyłem, one raczej charakteryzują ten rodzaj życia, które człowiek otrzymuje jako Boże dziecię. I że w tych uczynkach, o których tu jest powiedziane, przed Bożym obliczem człowiek jest widziany jako sprawiedliwy. I że oblubienica będzie przyobleczona w te rzeczy. I tu są bardzo praktyczne rzeczy, popatrzcie się, pokazane. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem pragnący, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a daliście mi jeść. Byłem w więzieniu, a odwiedzaliście mnie. A więc to są bardzo praktyczne rzeczy. I widzę, jak bardzo, wiecie, trzeba takiej wrażliwości na Boży głos. Z jednej strony ta praca Ducha Świętego odbywa się w naszym wnętrzu, ale dzisiaj też tak zobaczyłem, że jesteśmy ludźmi bardzo takimi zajętymi. My te wszystkie rzeczy możemy zagłuszyć, ale widziałem, że w tym się chyba najpełniej objawia ten charakter i to światło tej Bożej obecności, że to, czego my sami tej Bożej miłości doświadczyliśmy, że Pan Bóg teraz chce, aby Kościół tego jak gdyby w pierwszej kolejności doświadczał i żeby to właśnie ci, którzy są już zbawieni, żeby oni to mogli czynić. I pomyślcie sami, jak wiele razy, spróbujmy się najpierw na to popatrzeć od tej strony pozytywnej, jak wiele razy, kiedy tak się patrzyłem na nowo na swoje życie, jak wiele razy właśnie Bóg zachęcał mnie do takich prostych rzeczy. Po prostu właśnie na gruncie Kościoła, tu gdzie nas Pan postawił, żeby pójść kogoś odwiedzić, żeby z kimś pobyć, żeby się z kimś pomodlić. Czy rzeczywiście niekiedy trzeba kogoś do domu przyjąć, po prostu, bo tu jest powiedziane jednemu z tych najmniejszych braci moich. Po prostu, że to jest służba Kościołowi i że to jest w Bożym sercu, że Bóg chce, żeby właśnie, jeżeli my mamy dziedziczyć w Jego chwale i po prostu On oczekuje takiego życia, o którym tutaj jest właśnie w taki sposób powiedziane, bo potem byli i ci drudzy. I to też byli też jak gdyby ludzie, tu jest powiedziane, że odłączy kozły od owiec, a że te kozły, czy jak gdyby ta grupa ludzi, że też się będzie tak samo pytać, jak ta pierwsza grupa. I Pan Jezus im da taką samą odpowiedź, że czego nie uczynili jednemu z tych najmniejszych braci moich, tego mnie nie uczynili. I że jeżeli człowiek widzi we właściwy sposób osobę Pana Jezusa, to też ma właściwy obraz Kościoła i właściwy obraz podejścia i służby temu Kościołowi. Bo tutaj o to chodzi. I ja może jeszcze jedno miejsce przeczytam z Izajasza, 58 rozdział. I tam też można powiedzieć, jak gdyby ta treść tego rozdziału 58 mówi to samo. Wiecie, to jest niesamowite, że to jest to samo. I tam też jest powiedziane o sprawiedliwości przed Bożym obliczem. Myślę, że wielu z was zna to miejsce ze Słowa Bożego. Tam jest powiedziane o tym prawdziwym poście. I tam też jest powiedziane, że przyjmiesz tego bezdomnego do domu, że go nakarmisz. Może przeczytajmy to. Bo tam z tym też są związane, wiecie, niesamowite obietnice. Jeżeli chodzi o zdrowie, o Boże błogosławieństwo, że w tym też widać, wiecie, to jest też taki zdrowy obraz człowieka, który nie jest skoncentrowany tylko na swoich potrzebach. A my dzisiaj też żyjemy w takim czasie, kiedy popatrzymy się do listu do Tymoteusza i apostoł Paweł tam Tymoteuszowi mówi, że w ostateczne czasy ludzie będą jacy samolubni. Jak gdyby ta koncentracja na sobie samym, na swoich potrzebach, że człowiek nie jest w stanie zauważyć drugiego. A tutaj właśnie to, co jest powiedziane o tej oblubienicy, sprawiedliwe uczynki świętych, a w tej Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że ci, którzy te uczynki czynili, że to są ci sprawiedliwi. I wiecie, kiedy ja to czytałem, to mi to niesamowicie pasowało. Że ten ubiór tej oblubienicy to będą te rzeczy, o których Pan Jezus mówi w tym 25 rozdziale. Właśnie taki rodzaj służby. I w Izajasza, kiedy przeczytałem, czytałem taki dłuższy odcinek, ale kiedy na nowo czytałem ten 58 rozdział, to zobaczyłem, że słowo nie przeczy sobie, ale że i tutaj, i to popatrzcie się, jeżeli byśmy to mieli liczyć, to Księga Izajasza powstała około 700 lat wcześniej, przed narodzeniem Pana Jezusa, czy Izajasz w tym czasie żył, a to, kiedy Pan Jezus był na ziemi i to, co On mówi, czy potem to objawienie Jana, a jak to dokładnie wszystko jedno z drugim pasuje. I tu jest 58 rozdział, może przeczytam od 5 wiersza. Czy to jest post, którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zawiesza swoją głowę, jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. I teraz tutaj od 7 wiersza. I popatrzcie się, jak bardzo to pasuje z tym, co przeczytaliśmy z Ewangelii Mateusza z tego 25 rozdziału, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych i bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz na niego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usunie spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Ale też można zobaczyć, że podzielisz twój chleb z głodnym, biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Można powiedzieć, że to jest w tym samym duchu, to jest ta sama treść, po prostu ta służba. To też świadczy o otwartości serca. Ja kiedy się tak na nowo nad tym zastanawiałem, że można jak gdyby z jednej strony wiedzieć, że tak trzeba zrobić. I ktoś to może potraktować w tych kategoriach, że zbawienie z uczynków. To nie o to chodzi. Ja widzę, Bóg to uczynił z tej miłości do nas. I jeżeli my w taki sposób też możemy żyć, to też to, ja widzę, że to jest też tylko możliwe ze serca, że jeżeli człowiek daje, czy pomaga, czy kogoś błogosławi, wiecie, to wypływa z tego nowego życia, które jest w Chrystusie. Że taki jest nasz Pan, taki jest nasz Zbawiciel, że On w taki sposób zachowywał się po prostu i był wśród ludzi i że On tego samego oczekuje od swoich dzieci, od swojego Kościoła i że to jest ta sprawiedliwość, to jest ta szata, którą Bóg chce, aby ta oblubienica nią była przyobleczona. Wiecie, to mnie na nowo tak poruszyło, jak bardzo blisko Pana trzeba być. Bo tak się jeszcze zastanawiałem, przypomniało mi się takie jedno słowo. Ja potem jeszcze niektóre miejsca zacytuję. W liście do Filipian jest powiedziane, żeby swoje zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem sprawować. Że jeżeli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. I widzę, tak też się zastanawiam, to o co tutaj chodzi? Jakby to prosto wytłumaczyć? Z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie sprawować. Czy trzeba żyć w takim strachu, tak się lękać? Nie, ja myślę, że to nie o to chodzi. Ale tak jest powiedziane, że zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój i to objawienie Bożej woli jest w tym prowadzeniu Duchem Świętym. I myślę, że właśnie do tego trzeba tej wrażliwości, wiecie, w naszych sercach, tej gotowości, żeby się poddać, żeby słyszeć Boży głos, żeby iść za Nim, żeby dać się zmienić. Po prostu, żeby to, co właśnie pochodzi z tej starej natury, żeby to umarło. Dlatego, wiecie, że z bojaźnią i zadrżeniem, że człowiek się zaczyna samego siebie bać w tym znaczeniu, że wiecie, te rzeczy, które jak gdyby wypływają z tych naszych naturalnych możliwości, że człowiek też chce coś dobrego czynić, ale to często jest skażone, że są za tym jakieś nieczyste pobudki, żeby się gdzieś pokazać, żeby mnie zauważyli, żeby mnie chwalili. Wiecie, to do końca nie są czyste pobudki. Czyste pobudki są, kiedy człowiek to robi z miłości do Pana Jezusa. To jest tak, ta kobieta wylała ten słoik alabastrowy, prawda, za 300 denarów tej wonnej maści. Ona to zrobiła z miłości do Jezusa Inni ją za to skrytykowali, a Pan Jezus to pochwalił. Ona była gotowa ponieść tak niesamowitą stratę. Oliwa się, czy ten... Po prostu to się rozlało, ale to było zrobione z miłości do Jezusa. I myślę, te uczynki tych sprawiedliwych, ten czysty, lśniący wisior, tak to zobaczyłem, patrząc się na ten 25 rozdział i teraz tutaj na te obietnice z tego 58 rozdziału tej księgi Izajasza, że jak to, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, wiecie, jak to wszystko pasuje. I widzę, że wiele razy, dlaczego też się zastanawiam, że niekiedy, kiedy nie idę, to ja widzę, że problem jest w sercu moim, że albo nie chcę, albo mnie coś trzyma, albo mam jakieś problemy, coś negatywnego jest. A jeżeli człowiek właśnie żyje blisko Pana, to ja widzę, Bóg chce każdego z nas, wiecie, używać. I niekiedy po prostu gdzieś jest ktoś, kto czeka właśnie na te słowa pociechy, na to zrozumienie, na to bycie z Nim. To niekiedy mogą być całkiem małe rzeczy, niekiedy to mogą być większe rzeczy, ale wiecie, my w taki sposób, jeżeli usługujemy Kościołowi, to ma wieczną wartość. Wiecie, to jest niesamowite. O tym nie będą trąbić, o tym nie będą mówić w mediach, ale to życie Kościoła często Pana Jezusa Chrystusa jest ukryte. Świat to widzi inaczej. W świecie się liczy to, co wielkie, to, co potężne. I wiele z tych rzeczy też jak gdyby na grunt Kościoła jest przenoszonych. A wiecie, Bóg patrzy zupełnie inaczej. To jest dokładnie tak samo, jak Samuel przyszedł do domu Isajego, prawda? Że Bóg nie patrzy na to, co jest przed oczyma. Bóg patrzy na serce. Bóg widział Dawida, ale widział jego serce. I to był ten podatny grunt, na którym on mógł realizować właśnie te swoje cele z narodem izraelskim i z jego życiem. Wiecie, jeszcze jedno miejsce po prostu mnie zainteresowało i to nie dlatego może, że jak gdyby sam tego szukałem, ale jeszcze jedno miejsce chciałbym przeczytać też z Ewangelii Mateusza 7 rozdziału, gdzie jest coś takiego powiedziane, że dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co jest moją wolą. I tam Pan Jezus mówi, że w tym dniu, to znaczy gdzieś właśnie w tej końcówce tych czasów, kiedy Pan Jezus zabierze swój Kościół, że wielu przyjdzie do Niego i powie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czy nie czyniliśmy wielu cudów? Czy nie uzdrawialiśmy w Twoim imieniu? Że oni będą zadziwieni, bo gdzieś znajdą się, czyniąc te rzeczy, gdzieś znajdą się obok. A Pan Jezus im powie, że nigdy was, nie wiem czy tam jest, może ja to przeczytam, ale tam jest powiedziane, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. I tak się chciałem na spokojnie nad tym zastanowić i takie pewne myśli się mi nasunęły. Bo teraz nie chodzi, wiecie, o to, często można taki błąd popełnić, że można przekreślić, tak się to mówi, razem z tą nieprawością i dary. Po prostu można wylać jak gdyby dziecko z kąpielą, jak się to mówi, to jest takie potoczne mówienie, prawda? Że dary są na pewno dobre. Wiecie, i Bóg chce, bo jest to Jego wolą, aby w darach Kościół był po prostu budowany i posługiwany. Ale zauważyłem, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo, wiecie, kiedy serce człowieka nie jest zmieniane. Człowiek zostanie obdarowany, bo to jest dar Ducha Świętego. To nie jest to, że człowiek jest tak zdolny i potrafi sam te rzeczy z siebie czynić. Ale wiecie, jest wielkie niebezpieczeństwo. Tak krótko się nad tym zastanawiam, że często właśnie potem w życiu ludzi, którzy są obdarowani, jak gdyby oni myślą, że skoro mają jakiś dar i Bóg się do tego przyznaje, że oni się już nie muszą jak gdyby zmieniać, że oni już nie potrzebują, żeby ich charakter stawał się bardziej podobny do Chrystusa, że z jednej strony mają dar, ale jak gdyby w tej swojej cielesności oni już nie widzą niczego złego i wtedy ja widzę po prostu w oczach Bożych to jest nieprawość. Po prostu, że tego charakteru Chrystusa w nich brakuje. I tak pewne myśli mi się nasuwały, że nawet często przy tych dobrych rzeczach wiele razy Kościół się podzieli. Wiecie, a ludzie niekiedy sobie myślą, bo są tak duchowi i że trzeba się od tych cielesnych odłączyć. A przy tym nie widzi się, że się niszczy Boży Kościół. I tak zobaczyłem, w oczach Bożych to jest nieprawość. Bo ktoś może nie być tak obdarowany, ale jeżeli on jest dzieckiem Bożym i my gdzieś na danym terenie razem jesteśmy, to my nie powinniśmy, jak gdyby na bazie daru, po prostu dlatego, że ja jestem obdarowany, a ten drugi może nie ma takiego daru jak ja, po prostu czy kimś pogardzać, czy uważać, że zawsze ja mam rację, dlatego, że to jest z tego cielesnego człowieka. A człowiek sobie może myśleć właśnie, że jeżeli ma dar, to sobie może myśleć, że on już teraz wszystko wie. I to, właśnie taka postawa jest w oczach Bożych nieprawością, że człowiek mając dar, już potem nie pyta się Pana, tylko to, co mu przyjdzie na myśl, myśli, że to jest od Pana. A tutaj właśnie trzeba dalej tego, co zacytowałem właśnie z tego listu do Filipian, z bojaźnią i zadrzeniem. Bo to prawdziwie świadczy o tym, że człowiek chce właśnie nie swoją wolę pełnić, ale chce, żeby we wszystkim iść za Panem, iść za Jego głosem, żeby być wrażliwy na to Boże działanie. No, bo spróbujmy się jeszcze wspólnie, razem, wiecie, zastanowić, jakby inaczej to wytłumaczyć. To jest 7 rozdział. Pan Jezus tutaj coś takiego mówi. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. I wiecie, niekiedy też jak gdyby to tłumaczenie jak gdyby stosuje też grupa ludzi, którzy nie uznają darów. Po prostu, że widzisz, tutaj jest tak napisane, że prorokowali, czynili cuda, uzdrawiali, a Pan im powiedział, nigdy was nie znałem. Wiecie, nie dary były złe. Dary są dobre. Jeszcze raz to trzeba podkreślić. To pochodzi od Pana. Ale w czym innym był problem? To nie dlatego, że te rzeczy się działy. To było nieprawością w Bożych oczach. Właśnie ten cielesny charakter. To, co na gruncie Kościoła nie tylko przez te dary, ale przez postawę tych ludzi było czynione. Po prostu z tym Pan się nie może zgodzić, a oni jak gdyby nie doszli do takiego miejsca, żeby zobaczyć, że to jest złe, ale jak gdyby parli cały czas do przodu, nie patrząc się na spustoszenie, na zniszczenie, jakie swoją postawą po prostu przynoszą Kościołowi, tłumacząc sobie to duchowością, tym, że inni tego nie rozumieją, że zabrakło tej wrażliwości, tego serca, tego charakteru Pana Jezusa. Bo ja tego widzę, tego nie idzie inaczej zrozumieć. Bo Pan Jezus tutaj tak mówi, 21 rozdział, 21 wiersz tego 7 rozdziału od 21 wiersza, może przeczytam do 23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Gdybyśmy się tutaj mieli zatrzymać, wiecie, no ktoś by już powiedział, no jeżeli ktoś woła już, prawda, wzywa tego Bożego imienia, to znaczy, że to już jest dużo, prawda? Ale to nie jest wszystko, jeżeli by tak można było powiedzieć. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, a więc to nie będą ludzie, którzy będą zupełnie gdzieś z boku czy obok, ale ja myślę, że to będą wszystko ludzie, którzy jak gdyby na gruncie Kościoła się poruszali, że wielu mi powie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Przecież to było wszystko, to były wszystko dobre, wielkie rzeczy. I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. To jest przeciwieństwo sprawiedliwości. A ta Boża sprawiedliwość, kiedy człowiek widzi, kiedy Bóg człowieka widzi sprawiedliwym, to jeszcze raz chciałbym przywołać to, co jest w 25 rozdziale powiedziane, że gdy byłem chory, odwiedzaliście mnie. Gdy byłem nagi, przyodzialiście mnie. Gdy byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. Gdy byłem pragnący, daliście mi pić. To samo jest potem powiedziane w księdze Izajasza. I widzę, pewnie oni jak gdyby tutaj nie widzieli, że to są tak samo te potrzeby, w których Bóg chce, abyśmy byli. I tak sobie jak gdyby jeszcze odwracając to wszystko, że my to byśmy powiedzieli, a dlatego, żeście prorokowali, dlatego, żeście wypędzali demony i to ja sobie tak myślałem, to wtedy my ludzie byśmy powiedzieli, to wy pójdźcie sprawiedliwi. Ale popatrzcie się, to, że oni mieli dar bez Bożego charakteru, to wcale w Bożych oczach nie jest sprawiedliwość. Wiecie, jest to niesamowite, kiedy człowiek na spokojnie za tym się zaczyna zastanawiać. Ja widzę, jak Bóg delikatnie pewne rzeczy pokazuje. Wiecie, jest to niesamowite. I to nie chodzi o to, żeby kogoś potępiać czy kogoś przekreślać, ale żeby Bóg do nas mówił i żeby nam pokazywał te rzeczy, jak to naprawdę wygląda po prostu według Jego serca, według Jego myśli. Ja sobie tak próbowałem to odwrócić, że przecież jeżeli te rzeczy na dużą skalę się dzieją, po prostu, że ktoś prorokuje, że się cuda dzieją, że się znaki, po prostu wtedy już nie ma prawa, jak gdyby się powiedzieć cokolwiek, ja już nie mówię o krytyce, ale jak gdyby tej osobie zwrócić uwagę, że w jej postawie może być coś niewłaściwego. Bo jak gdyby ta wielkość tego daru i to, co się dzieje, po prostu zamyka usta jak gdyby wszystkim, że nie wolno nic powiedzieć. Ale jeżeli w tym nie ma, wiecie, Bożego charakteru, to według tego Słowa Bożego jest to tak przedstawione, że to jest nieprawość. A jeżeli to jest nieprawość, to co jest sprawiedliwością? Jeszcze raz jak gdyby wracając, powtarzając te pewne rzeczy. I byłem taki, wiecie, bardzo wdzięczny Bogu, bo do tego, wiecie, jest powołany też każdy z nas. Wiecie, tych potrzeb jest tak wiele wokół nas. Po prostu tak wielu jest ludzi. My tego często sami potrzebujemy. Powiecie sami, jak często ktoś do was przyszedł, kiedy byliście w potrzebie. I ktoś bezinteresownie, naprawdę z tego Bożego polecenia, w tym prowadzeniu tego Ducha Świętego. Ja myślę, że każdy z nas tego doświadczył, że ktoś przyszedł do ciebie, że byłeś tym, który może nie dosłownie chleba pragnąłeś, ale miałeś może jakąś inną potrzebę i ktoś ją zaspokoił, bo był pobudzony przez Ducha Bożego, bo Bóg wiedział, jaka jest twoja potrzeba i On przyszedł do ciebie. I twoja potrzeba została zaspokojona. Wiecie, jaka z tego płynie niekiedy niesamowita chwała. I ten obdarowany, który otrzymał, czy było mu naprzeciw, jak gdyby ktoś przyszedł i ten, który jak gdyby był przez Pana użyty i zobaczył, no rzeczywiście, to był, jak to się mówi, to był strzał w dziesiątkę. Jak to dobrze, że byłem posłuszny. Ale popatrzcie się, jak wiele razy też przeżywaliśmy coś takiego, że Pan mówił, a my nie szliśmy. Że my potrafimy potem znaleźć sobie wytłumaczenie, różne myśli nam mogą przeszkadzać, a przeciwnik na pewno zatroszczy się o to, że wtedy, kiedy Pan chce, żebyśmy szli, to On nam pokaże mnóstwo rzeczy, które będą przeciwko temu. I kończąc, mnie to tak na nowo dotknęło. I tak było to na moim sercu, żeby się tym podzielić. Wiecie, żeby nas zachęcić. I chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak najbardziej jest słuszne, żeby szukać darów, bo Słowo Boże mówi, dążcie i do darów duchowych, starajcie się usilnie o to, żeby usilnie, czy szukajcie darów, a najbardziej o to, aby prorokować. Ale to nie jest nasza sprawiedliwość. Mieć dary to nie jest nasza sprawiedliwość. Sprawiedliwością, tą, w którą będziemy przyobleczeni, w tą szatę, ten czysty, lśniący bisior, to wierzę, że to są te sprawiedliwe uczynki świętych, o których Pan Jezus w tym 25 rozdziale mówi. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem pragnący, a daliście mi pić. Byłem w więzieniu, a odwiedzaliście mnie. Po prostu te wszystkie rzeczy, właśnie to świadczy o tym, że człowiek jest wrażliwy na Boży głos, że ma wrażliwe serce, że ma Boże serce, że jest po prostu blisko Pana i że czyni Jego wolę. Bo też jest tak, coś takiego jak ta pomoc dobroczynna. Wiecie, to jest wszystko tak niekiedy bardzo dobrze wszystko zorganizowane. Ale wiecie, czy z tego człowiek będzie zbawiony? Nie. To trzeba jeszcze raz podkreślić. Tymi dobrymi uczynkami człowiek nie zasłuży sobie na zbawienie. Zbawienie jest darmo w Jezusie Chrystusie. Ale tutaj, w tym miejscu, ta Ewangelia po prostu prowadzi nas dalej, żeby właśnie ten Boży charakter był i to Boże prowadzenie, ta wrażliwość na obecność Ducha Świętego, to otwarte serce na drugiego człowieka, nie ta koncentracja cały czas wokół siebie samego, wokół swoich potrzeb, bo w tym się można po prostu zagubić, zamknąć. Ja myślę, że w tym można zasmucić Ducha Świętego, że kiedy my nie jesteśmy wrażliwi, wiecie, jak gdyby Pan przestaje chyba po prostu mówić, że człowiek wtedy już taki zostaje. A kiedy idzie w tą stronę, to Bóg będzie ciągle pokazywał nowe możliwości, nowe potrzeby i to będzie Jemu przynosiło chwałę, a dla nas też to będzie tym wielkim błogosławieństwem. Amen.